Bóg ma dla nas wspaniały plan. Powiedzcie mi, czy Bóg ma zaplanowane, gdzie każdy z nas będzie pracował? Jak myślicie? Nie wiadomo, tak? No dobrze. No to mam inne pytanie do was. Kto z was dzisiaj robi w życiu to, co planował robić, kiedy był dzieckiem? Raz, dwa, trzy. Dobrze. Czy pamiętacie, jak odpowiadaliście na pytanie w przedszkolu, kiedy pani pytała, albo w zerówce pani pytała, no kim chcesz być, kiedy będziesz dorosły? Co odpowiadaliście? Pielęgniarka, nauczyciel, jeszcze jakieś pomysły? Panowie, jest Piotr Cecerski, bo on się spóźnił, powiedziałem, że go wywołam. Kim chciał być Piotr, jak był w przedszkolu? Strażak, youtuberem, nie? Były zamierzchłe czasy, jeszcze nikt nie wiedział o YouTubie. Wiedział? A może Piotr wiedział, to faktycznie. To nam się wydaje takie zabawne. Ja pamiętam, co u mnie koledzy odpowiadali w zerówce. Zazwyczaj był to policjant albo strażak, albo operator koparki. A dziewczyny odpowiadały ku uciesze pani wychowawczyni, no będę nauczycielką albo przedszkolanką, tak? Odkąd byłem dzieckiem, to pytanie dorośli mi zadawali kiedyś. Ono w mojej głowie też funkcjonowało przez wiele lat i nie było prostym na nie odpowiedzieć. Wszystko wskazywało na to, że człowiek potrzebuje znaleźć sobie miejsce w życiu, żeby być szczęśliwym. Odegrać jakąś rolę względem pozostałych w rodzinie czy w społeczeństwie. I to jest niełatwe zadanie, odpowiedzieć sobie na to pytanie, kiedy jest się młodym człowiekiem, kim jestem, kim będę w życiu, jaką rolę odegram. Kilka tygodni temu, pewnego wieczoru, mój syn podszedł do mnie i zapytał: tata, co ja bym mógł w życiu robić? Jest to związane z tym, że kończy szkołę podstawową, no i to jest dobry moment, żeby zacząć się zastanawiać nad tym, jaka będzie nasza rola w tym świecie. To trudne pytanie, kim będę, co będę robił, jakie miejsce zajmę, pojawia się w głowach młodych ludzi i często niepotrzebnie ich stresuje. Dlatego postanowiliśmy w tym roku podczas ferii młodzieżowych tutaj na ośrodku poruszyć ten temat, w jaki sposób spróbować pomóc młodszemu pokoleniu właściwie szukać odpowiedzi na to pytanie. Zaczniemy już dzisiaj, podam dzisiaj trzy takie zasady, które mogą pomóc właściwie patrzeć na to zagadnienie w życiu. Mam nadzieję, że te zasady okażą się także cenne dla starszych pokoleń, które to pytanie zadawały sobie dawno temu. Gdybym znał te zasady, które są gdzieś ukryte w Bożym Słowie, kiedy byłem młodym, bardzo młodym człowiekiem, zaoszczędziłbym sobie wiele stresu. Dlatego cieszę się, że mogę przedstawić je dzisiaj. Może komuś z was będzie lżej. W tym temacie jest sporo stereotypów i warto popatrzeć, co jest w Biblii zapisane na ten temat, a także to, czego w Biblii nie ma. Kiedy patrzymy na naukę całego Nowego Testamentu w kontekście pracy, zawodu, no znajdziemy na przykład dwa takie wersety. Zobaczmy. Pierwszy jest z listu do Kolosan, drugi z pierwszego listu do Tesaloniczan. Autorem obu jest apostoł Paweł. Pierwszy. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana. I kolejny. Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami, jak to wam nakazaliśmy. Ciekawe jest to, że Biblia nigdzie nie mówi wprost tego, że Bóg przeznaczył dla ciebie, wyznaczył ci jakiś zawód i to jest tylko jedno miejsce na świecie, jedna rola, jaką możesz odegrać. Jest z góry ustalona przez Boga i ty jesteś jak taki puzzle, jeden z tysiąca, jeden brakujący i da się go wetknąć tylko w to jedno puste miejsce. Kiedy patrzymy na naukę Nowego Testamentu, wydaje się, że takie przekonanie nie istniało wśród chrześcijan. Pierwsze słowo w tym tekście jest bardzo ważne. Początek 23 wersetu. Cokolwiek. Upraszczając, można powiedzieć, że nie ma większego znaczenia, kim będziesz. A na pewno nie jest to najważniejsza rzecz na świecie. Nie jest tak, że Bóg z góry wymyślił dla ciebie taki plan, krok po kroku, minuta po minucie, dzień po dniu i ty musisz się w ten plan wpasować. Bóg raczej stworzył ten świat, stworzył jego reguły i pozwala się nam poruszać po nim tak, jak chcemy. I warto to rozumieć, dlatego że czasami nam się wydaje, kiedy jesteśmy bardzo młodzi, że jest tylko jedna rzecz, którą ja powinienem robić na tym świecie i być w tym najlepszym. Ale czy tak jest na pewno? Żyjemy w takich dziwnych czasach, kiedy człowiek jest bardzo skoncentrowany na sobie. I chociaż nie było to obecne w poprzednich dekadach czy wiekach, to człowiekowi dzisiaj wydaje się, że praca powinna być czymś, co przyniesie mu spełnienie. W sumie jest ona po to, żeby dopełnić jakiejś naszej życiowej satysfakcji. Dopełnić radości z życia. Dlatego, kiedy zastanawiamy się nad wymarzoną pracą, postrzegamy ją w tych kategoriach. Wymarzona, tak? Gdzie będę najszczęśliwszy? Gdzie będę się realizować? Gdzie będę widział, że wszystkie moje talenty są zaangażowane? Na początku zadałem wam pytanie, ilu z was pracuje w zawodzie i robi to, o czym marzyło w dzieciństwie. Okazuje się, że jest to kilka osób na tą całą salę, bo ta zasada nie zgadza się z tym, jak ten świat dzisiaj funkcjonuje. Zobaczmy, jakie słowa Bóg skierował do Adama zaraz po upadku człowieka. Zobaczmy Księga Rodzaju 3:19. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Jeżeli patrzymy na ten świat i na zasady, które nim rządzą, to na pewno nie jest tak, że każdy człowiek na tej ziemi może znaleźć pracę, której będzie się maksymalnie realizował, w której będzie mega szczęśliwy. Wszystkie jego talenty zostaną użyte, on zostanie za to wynagrodzony w sposób materialny, ale nie tylko, także doceniony, tak żeby dopełniło to pełni jego życia. Okazuje się, że inna zasada rządzi tym światem i oprócz pojedynczych przykładów większość pracuje w pocie czoła, żeby zdobyć pożywienie. I tak jest od początku, od upadku człowieka. W zamyśle Boga było inaczej, ale człowiek wybrał taką drogę sprzeciwu wobec Boga i tym samym ziemia została przeklęta. I żeby wziąć od niej coś, co nam jest potrzebne do życia, trzeba się porządnie napracować. Może zdarza się, że ktoś jeden na sto czy na tysiąc ma łatwą pracę, łatwo przychodzi zdobyć to, co zamieniamy na pożywienie, na nasze potrzeby, ale generalnie to ta zasada rządzi tym światem. W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, ponieważ ziemia jest przeklęta. I tak będzie, dopóki nie obrócisz się w proch, z którego powstałeś. No i już synowie Adama, Kain i Abel w pocie czoła zdobywali pożywienie. W Księdze Rodzaju tam czytamy, że Abel był pasterzem trzód. Nie jest to wcale łatwa praca, samorealizacja. A Kain uprawiał rolę własnymi rękoma. To też nie jest praca, która przychodzi łatwo. W pocie czoła zdobywali to, co jest im potrzebne do życia. Dzisiaj jest podobnie. Wtedy świat może był prostszy. Kain uprawiał rolę, Abel był pasterzem. Dzisiaj ten świat wygląda troszkę inaczej, ale też mamy jakąś określoną ilość zawodów czy tego, co jest potrzebne w naszym społeczeństwie. I praca w jakimkolwiek z tych zawodów służy przede wszystkim temu, byśmy mogli godnie żyć tutaj na ziemi. I każdy z nas, kto dobrze wykonuje swoją pracę, zdobywa to, co jest potrzebne do życia, nie inaczej jak w pocie czoła. I nasz kraj, nasz region, nasze miasto, to jest określona ilość zawodów, wolnych miejsc pracy i tak dalej. I Biblia mówi, wróćmy jeszcze na chwilę do poprzednich wersetów. Cokolwiek czynicie, serca wykonujcie jak dla Pana. Jeżeli szukamy odpowiedzi, kim w życiu będę, jaki zawód będzie moim zawodem, co będę robił, warto zrozumieć, że to nie jest najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadawać. Tak naprawdę jakikolwiek zawód wybierzemy, z Bożej perspektywy ważniejsze jest to, jak będziemy go wykonywać, niż co będziemy wykonywać. Pamiętam spotkanie z rodzicami jednego z naszych dzieci i kiedy przeszliśmy do tego, czym się zajmujemy, to ja nie wiedziałem, jak mu powiedzieć, że jestem pastorem, a on nie wiedział, jak mi powiedzieć, że wykonuje pracę fizyczną. Obydwoje mieliśmy ten sam rodzaj dyskomfortu w tej rozmowie. W naszym kraju tak jest, przynajmniej tak było do niedawna, że praca fizyczna z jakichś powodów wydawała się mniej warta od pracy intelektualnej. Ktoś, kto mówił, że się tym zajmuje, w jakiś sposób miał jakiś kompleks. Teraz to się zmienia, teraz to się mówi, no dobrze, że poszedł do technikum, bo po innych szkołach czy studiach to potem nie wiadomo, co w życiu zrobić, ciężko to zamienić na pieniądze. Dożyliśmy czasów, w których specjaliści, którzy pracują własnymi rękoma, zarabiają o wiele więcej niż ci, którzy pracują za biurkiem. Tak czy inaczej, tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką pracę wykonujemy. Biblia nie mówi, że jedna praca jest ważniejsza od innej. Ważne jest to, jak ją wykonujemy. W kulturze żydowskiej każdy zawód był doceniany. Nieważne, czy była to praca intelektualna, czy praca fizyczna. Ważne było, że każdy odgrywa jakąś rolę i przez to razem, jako świat, możemy funkcjonować. Więc może jesteś młodym człowiekiem, nie wiem, jakie stereotypy są dzisiaj w najmłodszym pokoleniu, chyba ten, że najlepiej być youtuberem, bo nie trzeba w pocie czoła i ma się najwięcej. Tak czy inaczej, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, warto zrozumieć, że praca nie jest po to, żebyśmy doświadczali jakiegoś rodzaju spełnienia. Nie jest to sposób na samorealizację. Owszem, jest taki nurt w myśleniu, no ale to się zdarza stosunkowo rzadko, że ktoś robi to, co kocha, ma z tego pieniądze i jeszcze nie musi tego robić w pocie czoła. Praca służy zarabianiu, a nie samorealizacji. Jeżeli człowiek to zrozumie, czy to uzna, oczywiście ma prawo szukać zawodu, który mu się podoba jak najbardziej. Nie ma w tym nic złego i Biblia nigdzie nie neguje takiego podejścia. Ona mówi wręcz szukajcie. Przecież wiadomo, że jak coś wybieramy dla siebie, to, co nam pasuje, a nie to, co nam nie pasuje. Więc Bóg nie chce, żebyśmy się umartwiali i wzięli pierwszą pracę, która będzie dostępna, chociaż nam się nie podoba. To nie jest zamysł Boga na życie człowieka. Ale zamysłem Boga też nie jest to, że praca służy temu, żebyśmy się po prostu dobrze czuli. Raczej służy temu, żeby zarobić, bo ziemia, na której żyjemy, jest przeklęta i z trudem zdobywamy z niej to, co jest nam potrzebne do przeżycia. Więc nieważne, jaki będzie twój zawód, ważniejsze jest to, jak go wykonujesz. Czy z serca, jak dla Boga, czy byle jak. I odpowiedź na to pytanie jest już ważna, nie tylko dla ciebie, ale też dla ludzi wokoło. Cokolwiek będziesz robił, ważne, żebyś robił to co najmniej dobrze i byś brał za to odpowiedzialność. Zastanawialiśmy się, czy podczas półkolonii, która się jutro zaczyna, zrobić pewnego rodzaju testy, które pomogłyby nam zrozumieć, czy młodym zrozumieć ich mocne i słabe strony. Jest mnóstwo takich testów dostępnych w internecie, które pokazują jakieś preferencje człowieka, choćby zawodowe, tak? Do jakich zawodów się nadaje. Ale zrozumieliśmy, że to nie jest najlepszy moment i najlepszy sposób, żeby zachęcić młodego człowieka do szukania tego, co ma w życiu do zrobienia. Na pewno można by zrobić test, w którym by wyszło, czego nigdy nie powinieneś robić. Ja wiem, nie muszę robić testu, wiem, jakich rzeczy nie zrobię dobrze, wiem, za jakie rzeczy nie mogę wziąć nigdy odpowiedzialności. Mam niestety dwie lewe ręce do niektórych rzeczy. Chciałbym, żeby było inaczej, czasami nawet się modlę o jakiś cud, ale póki co wszystko jest po staremu. I nie zajmę się zawodowo czymś, co robię źle. Kilka tygodni temu dzwoni do mnie moja szwagierka Agnieszka Gutek i mówi: Dawid, samochód mi się zepsuł, akumulator się wyładował pod przedszkolem, Mateusz powiedział, żebym do ciebie zadzwoniła, czy mógłbyś mi pomóc? Ja mówię, no ładnie, ryzyk fizyk. Oczywiście moje serce jest chętnie, pomogę, pojechałem z kablami, którymi miałem odpalić samochód. Podjechałem pod tą szkołę, wysiadam z auta i pytam Agnieszkę: Aga, czy wiesz, że mam dwie lewe ręce? Ona mówi: nie, na pewno nie, to jest łatwe, poradzisz sobie. W ciągu 10 minut zdążyłem jej Audi uderzyć w mojego busa, nie bez szkód, zrobić kablami zwarcie, które wywołało mnóstwo iskier. Dzięki Bogu nie podpaliła się ani pod sufitka w Audi, ani włosy Agnieszki. Na koniec tak ze spuszczoną głową powiedziałem: cieszę się, że to przeżyliśmy. Aga zachowała poważną twarz, ale wiem, że już więcej w tej kwestii do mnie nie zadzwoni. Więc są rzeczy, które wiadomo, że nie powinniśmy się nimi zajmować zawodowo, bo gdybym zaczął to robić zawodowo, no albo by mnie już nie było, albo klienci byliby sfrustrowani, tak, że przy okazji spłonął samochód, czy został rozbity. Biblia mówi: rób cokolwiek w życiu, wybierz sobie ten zawód, ale jeżeli masz coś robić, to zrób to co najmniej dobrze. A jeżeli robisz to źle, to po prostu tym się nie zajmuj. Takich zawodów lepiej unikać, bo zazwyczaj też stracą na tym inni. Przecież Bóg nie widzi w tym wartości, że ktoś z nas męczy się w zawodzie, którego nienawidzi. Oczywiście są takie sytuacje losowe, kiedy człowiek musi wziąć jakąkolwiek pracę, żeby przetrwać. Bóg stawia też swoje dzieci w takich sytuacjach i wtedy może warto spiąć się na wyżyny i zrobić to najlepiej, jak potrafimy. Ale generalnie Bóg mówi: nie idź do pracy, w której będziesz zły. Znajdź taką, w której staniesz się co najmniej dobry. Więc to słowo cokolwiek, od którego się zaczyna ten werset, nie oznacza, że Bogu to jest obojętne, że nam powinno być obojętne, kim będziemy, co będziemy robić. Chodzi tylko o to, że praca w zamyśle Boga i w regułach tego świata nie jest taką wisienką na torcie, która dopełni wizji twojego szczęśliwego życia. Nie, raczej się kojarzy z potem na czole, z wielkim wysiłkiem, żeby utrzymać siebie i rodzinę. I oczywiście przynosi to jakiś rodzaj satysfakcji, ale nie taki, który człowiek by chciał. Warto szukać zawodu, pracy, która sprawi nam jakąś radość, ale pamiętajmy, że ta radość nie jest celem w samym w sobie. W mojej grupie przyjaciół jest kilka osób, które robią to, co kochają. Na przykład mój szwagier Mateusz Gutek robi to, co kocha. Czy zdobywa pieniądze w pocie czoła? Oj, tak. Wielkim wysiłkiem wypracowuje to, co jest potrzebne, żeby żyć, funkcjonować w tym świecie. Owszem, praca przynosi mu ogromną satysfakcję, ale ziemia jest przeklęta, żeby z niej wyrwać to, co potrzebujemy, to jest ogromny wysiłek, bez względu na to, czy to praca marzeń, czy nie. Niektórzy z nas grają w jakichś orkiestrach, na przykład Ela. Grała ostatnio koncert na święta Nosprze albo w Spodku, nie pamiętam, z gorączką 39 stopni. No to tym bardziej pot na czole. Nie można sobie... A ponieważ to nie spełnia moich oczekiwań, to ja dzisiaj nie zagram. Nie, właśnie muszę to zrobić, bo nikt mnie nie zastąpi. Więc mamy pewne wyobrażenia w naszej kulturze o pracy, o tym, co będziemy robić w życiu i to jest takie właśnie uzupełnienie naszej wspaniałej wizji życia. Zdarza się to raz na jakiś czas i jeżeli ktoś tak ma, to się cieszę i gratuluję, ale generalnie nie jest to zasada, która rządzi tym światem i Bóg tak nie stworzył tego świata. Ten świat wygląda inaczej. Żeby wyrwać to, co jest nam potrzebne do życia, trzeba ogromnego wysiłku. Nieważne, co będziesz robił, ważniejsze jest to, jak to będziesz robił. A propos pracy marzeń. Mój przyjaciel z podstawówki, Marcin Kozak, razem z żoną otworzyli kawiarnię. Wielu z was zna tą kawiarnię. Jest to marzenie wielu Polaków, tak? Otworzyć własną kawiarnię. Brzmi bardzo romantycznie. Chodziłem tam codziennie na espresso, ponieważ mieszkałem 50 metrów od tej kawiarni przez wiele lat mojego życia. I dość często w tej kawiarni spotykałem pewnego smutnego człowieka, i nie był to Marcin, był to obcy mi człowiek. Kiedy wchodziłem do kawiarni, on tam stał, pił kawę i zagadywał zazwyczaj Marcina. No i któregoś razu, kiedy wyszedł, zapytałem Marcina, dlaczego ten człowiek jest taki smutny? Marcin odpowiedział, ten człowiek miał swoją kawiarnię, jeszcze bardziej w centrum Bielska, ale coś poszło nie tak, cały projekt musiał zamknąć. Teraz przychodzi tutaj do mnie powspominać dobry czas. W pewnym sensie patrzymy na tego człowieka i powiemy, stracił swoje marzenie, więc się załamał. No ale z drugiej strony, czy praca to romantyczne marzenie? Zdarza się, że tak jest, ale nie jest to regułą. Więc trudno ufać w taki obraz rzeczywistości każdemu z nas. Może komuś tam raz na 100 czy 1000 się to uda, ale dla większości ludzi na tym świecie praca jest to coś zupełnie innego niż spełnienie naszych wszystkich marzeń. I kiedy praca staje się dopełnieniem naszej wizji idealnego życia, kiedy coś pójdzie nie tak, z czym człowiek zostaje? Nagle musi podsumować, że jego życie nie ma sensu, bo to projekt jego życia, choćby romantyczna kawiarnia, upadł. Dlatego warto nazwać rzeczy po imieniu. Według reguł tego świata praca jest narzędziem, byśmy mogli robić inne, ważniejsze rzeczy. Praca zawsze będzie w pocie czoła, inaczej nie przynosi efektu albo jest pewnego rodzaju oszustwem, tak, że udajemy, że pracujemy. Tak naprawdę nie przynosimy nigdzie nikomu zysku, tylko udajemy. Kilka dni temu siedziałem w tak nowo otwartej kawiarni w Bielsku razem z Marcinem Kozakiem i zapytałem go o jego pracę w kawiarni, czy to jest spełnienie marzeń, czy by mógł coś o tym powiedzieć podczas półkolonii tutaj na ośrodku. Co mi odpowiedział? Gdybym wiedział, jaki jest tego koszt, dobrze, że nie wiedziałem, bo bym nawet nie zaczął. I to jest taka dziwna sytuacja, że tak, człowiek o czymś marzy, później ma taki moment w życiu, kiedy to jest bardzo trudne i wtedy sobie mówi, po co ja w ogóle się w to wpakowałem? To tak jak z pójściem w góry, tak? Przed szczytem, po co ja w ogóle włażę w te głupie góry? Ale kiedy człowiek już wyjdzie na ten szczyt, to co mówi? O jednak, warto, że poszedłem. I Marcin jest w takim momencie, że gdyby teraz miał to wszystko podsumować, plusy, minusy, wyjdzie więcej minusów niż plusów. Ale wiem, że jak siądzie pod koniec swojego życia, powie dobrze, że zrobiliśmy ten krok. Więc warto zrozumieć, że to romantyczne podejście do tematu pracy to są po prostu, no nazwijmy to po imieniu bujdy. To się zdarza raz na 100, 1000, milion, nie wiem. Tak czy inaczej szkoda ryzykować swojego życia właśnie w tym temacie. Lepiej zrozumieć, jaka jest idea pracy w naszym świecie i niech nam służy po to, do czego została stworzona. Kiedyś moja mama i moja żona pojechały na spotkanie żon pastorów z całego kraju. I na tym spotkaniu, które trwało kilka dni, ktoś przeprowadził pewien test, który chcieliśmy przeprowadzić z naszą młodzieżą. Coś w rodzaju testu preferencji zawodowych. Niestety po tym teście połowa żon pastorów z naszego kraju chodziła bardzo smutna. Dlaczego? Bo okazało się, że nie nadają się do tego, co robią. Straszne. Ktoś się angażuje z serca wiele lat w jakąś służbę, w jakąś pracę, która często nie jest doceniana w naszym kraju i po 10-20 latach tego biegu słyszy: w sumie nie powinnaś się tym zajmować. Wyszło, że połowa tych kobiet nie ma naturalnych zdolności do tego, co robią. I tu jest kolejna ważna lekcja i bardzo ważna zasada, której warto się dzisiaj nauczyć. W dorosłym życiu spotka nas wiele sytuacji, w których okazuje się, że się do czegoś nie nadajemy. Co chwilę będzie sytuacja, w której się okaże, że naturalnie jestem bezbronny wobec pewnej rzeczywistości. Najczęściej to dociera do młodych rodziców. Zanim się dzieci urodziły, przeczytali wiele książek, jak to wspaniale trzeba wychowywać swoje dzieci, ale później, kiedy już te dzieci są, nagle człowiek czuje się bezbronny wobec rzeczywistości. Albo czasami rozmawiam z młodymi ludźmi ze wspólnoty, którzy nie chcą mieć dzieci i pytam, dlaczego taki, dlaczego uważasz, że to nie jest dobre dla ciebie? Bo ja się do tego nie nadaję. Ja mówię mu, no oczywiście, że się nie nadajesz. A który rodzic się nadaje? Który jest gotowy na wszystko, co go czeka, kiedy rodzi się dziecko? I potem przez te wiele lat wychowania nie popełnia żadnych błędów. Nie wiem, może są genialni rodzice wśród nas, jeżeli tak jest, to się cieszę i gratuluję, ale generalnie człowiek nie jest przygotowany na to, co go czeka. Bóg daje pewnego rodzaju zadanie, życiową misję, rolę do odegrania ojca czy mamy. Czy jesteśmy na to w 100% przygotowani? Nie, okazuje się, że w wielu rzeczach jesteśmy bezradni, bezbronni, szukamy pomocy, szukamy rady. A jak często się modlimy? Popełniliśmy z Agą wiele takich błędów. Jeszcze zanim się Maja narodziła, to jeździliśmy po lekarzach, bo tam kiepskie wyszły wyniki. Robiliśmy wiele rzeczy w takim chaosie. Nie wiedzieliśmy, jak z tym wszystkim postąpić, żeby to się dobrze skończyło. Nie byliśmy na to przygotowani. I żadna książka, żaden kurs na to nie przygotuje. Więc gdyby zrobić teraz test, kto z was rodziców nadaje się, żeby być rodzicem? Jakie byłyby wyniki? Oby tylko połowa się nie nadawała. Obawiam się, że wyniki byłyby o wiele gorsze. I to jest znowu, Bóg stworzył ten świat z jego regułami. I to nie jest prawda, że jak się tam w czymś ci nie idzie, to nie masz tego robić. To jest kolejna mrzonka. W dorosłym życiu spotka nas wiele sytuacji, do których nie jesteśmy przygotowani. A potrzebujemy wtedy się nie bać, stawić im czoła i zrobić, co w naszej mocy. I w takiej sytuacji był Tymoteusz, do którego list obecnie poznajemy. I nasz kolejny fragment z drugiego listu do Tymoteusza wskazuje na wspaniałą zasadę, której warto się nauczyć. Popatrzmy. Paweł mówi do niego: nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. Nie wszyscy z was znają historię Tymoteusza. Zaczęliśmy studium tej księgi niedawno. Tymoteusz był młodszy od apostoła Pawła o 10, może kilkanaście lat. I moment, w którym tutaj te słowa padają, czy Tymoteusz je czyta, to jest taki bardzo trudny moment w jego życiu. Bo można powiedzieć, że był bardzo zniechęcony. Kiedy zaczynał, było o wiele łatwiej. Apostoł Paweł zabrał go z rodzinnego domu, gdzie wychowywały Tymoteusza mama i babcia. Paweł go zabrał w podróż misyjną i powiedział: chodź, będziesz moim, nazwijmy to, asystentem, ja cię wielu rzeczy nauczę. I Tymoteusz, młody człowiek, wyszedł z tego domu pełnego opieki w taki troszkę zwariowany świat i przez wiele lat przy boku apostoła Pawła wielu rzeczy się nauczył. Mieli razem wiele przygód, także bardzo niebezpiecznych. Ale z czasem, kiedy Tymoteusz wielu już rzeczy się nauczył, Paweł powiedział mu tak: słuchaj, potrzebuję, żebyś został w Efezie i przypilnował tam kościoła. Trzeba tam wiele spraw poukładać, załatwić, a ja pójdę dalej. Tymoteusz pomyślał, no dobrze, skoro jestem gotowy, to zostanę tutaj w Efezie, Paweł pojedzie dalej, kiedyś się spotkamy. Tymoteusz nie spodziewał się, co się stanie, kiedy pozbawiony podpory swojego przyjaciela, mentora, no nagle zaczynają się kłopoty. Tymoteusz zaczyna, nazwijmy to, przygasać. Przy Pawle wszystko było łatwe, była inicjatywa, było co robić. A teraz, kiedy go nie ma, no Tymoteusz zaczyna doświadczać zniechęcenia i tak jak widzimy w tym fragmencie, zaczyna się wycofywać. Można powiedzieć, że chowa się, zamiast stawić czoła problemom, które przyszły wtedy na w ogóle Kościół w Azji Mniejszej, ale także w Efezie. I Paweł, pisząc ten list, który obecnie poznajemy, ma pewien cel, chce podnieść Tymoteusza na duchu, chce, żeby ten ruszył dalej, pomimo tego, że ma bardzo ciężko. I co mówi? Co apostoł Paweł mówi do niego? W jaki sposób go zachęca? Druga linijka. Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. To był bardzo ważny moment w życiu Tymoteusza, bo jego siły się wyczerpały. Teraz nadszedł moment nauki korzystania z mocy z zewnątrz. Tomasz cytował tutaj fragment "Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia". Fragment przewodni Ferii tutaj na ośrodku. Wszystko mogę. To zdanie nie kończy się tutaj kropką. Wszystko mogę, wszystko zrobię, wszystko mi się uda. Mówi, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Tymoteusz doszedł do granic swoich możliwości. Wyczerpały się jego takie naturalne zdolności, żeby robić, wykonywać swój zawód czy realizować życiowe zadanie. Teraz czas, żeby nauczyć się korzystać z Bożej mocy. Patrząc na to, to jest ostatni list apostoła Pawła, więc nie mamy jego świadectwa, jak sprawy się skończyły, ale tradycja podaje, że Tymoteusz skorzystał z tej mocy, ruszył naprzód odważnie naprzeciw przeciwności. Wiele razy w twoim życiu będzie sytuacja, kiedy coś będzie przerastało twoje siły. Może będzie dotyczyło to relacji z dziećmi, może w małżeństwie, może w pracy, może w przezwyciężaniu własnego charakteru, nie wiem. Na pewno taki moment nadejdzie. I to jest prawda, coś przerasta nasze siły. Nie mamy więcej możliwości sami z siebie wykrzesać czegoś, co pozwoli nam uzdrowić daną sytuację czy pójść dalej. Ale to nie znaczy, że to jest koniec drogi. Weź udział w trudach i przeciwnościach. Paweł mówi, wydaje ci się, że już nie masz siły, w to wejdź w te trudności. Zwalczysz się według mocy Boga. W dorosłości to się zdarza dosyć często, niestety w młodości także, kiedy spotykają nas takie sytuacje, że już nie mamy sił na coś. Szkoda, że w dzieciństwie się zdarzają, ale zdarzają się. I Bóg zachęca, mówi, nie zatrzymuj się, idź dalej. Teraz będziesz korzystał z mojej mocy. Kiedy ja byłem dzieckiem, zastanawiałem się, kim będę, jak dorosnę. W naszym domu w Chrzanowie, gdzie mieszkaliśmy, zanim przeprowadziliśmy się do Bielska, tam spędziłem pierwsze lata dzieciństwa, w naszym domu było kilka zasad. Jedna z nich to ta, że nie wolno wchodzić do pracowni mojego taty, który był wtedy pastorem w Chrzanowie. Ta pracownia była na parterze budynku, mieszkaliśmy na górze, na dole była ta pracownia. I chociaż generalnie byłem grzecznym dzieckiem, to jak miałem okazję, wiedziałem, że rodzice pojechali na dłuższe zakupy, lubiłem tam zejść i poobserwować, jak wygląda jego miejsce pracy. Dzisiaj pracownia mojego taty wygląda bardzo podobnie, bardziej przypomina pracownię artysty. Mnóstwo notatek, rysunków, zeszytów, książek, taki chaos. Mój tato nie potrafi pracować, jak na biurku jest tylko jedna biała kartka, którą trzeba zapisać, więc jest mnóstwo ciekawych rzeczy dookoła. Miałem zrobić zdjęcie, wam pokazać, ale nie zdążyłem. Więc patrzyłem na te księgi, notatki, rysunki. Zastanawiałem się, czy to kiedyś, czy ja będę miał takie biurko, czy to jest dla mnie ten zawód. I przez następne wiele lat mojego życia wszystko wskazywało na to, że się do tego nie nadaje. Jak można być pastorem, czy przewodzić ludziom, bojąc się ich? Kiepsko, tak? Ja byłem takim rodzajem samotnika, który raczej stronił od ludzi, a kiedy trzeba było zabrać głos i odważnie powiedzieć, w jaką stronę idziemy, gdzie zmierzamy, nie potrafiłem tego zrobić. Budziło to we mnie wręcz strach. Jednocześnie wiedziałem, bo tak zostałem nauczony, że Bóg zachęca do odwagi, żeby wchodzić w jakiś temat, nawet jak nasze możliwości się kończą, wchodzić w temat i liczyć na to, że Bóg doda sił. No i tak się stało. Dzisiaj nie ma śladu po tym strachu przed ludźmi, przed przemawianiem, ale nie dlatego, że z natury jestem taką osobą, ale dlatego, że w młodości, dochodząc do kresu swoich wysiłków, jak się bardzo bałem mówić, nawet do was, prosiłem Boga, by mi pomógł i wchodziłem w temat, który nie był dla mnie wygodny. I do dzisiaj jest to moim nawykiem, że jak wiem, że coś jest tego warte, to brnę do przodu, chociaż moje siły, środki, możliwości są ograniczone. Bo prawdą jest o tym świecie i ludziach, którzy kochają Boga, że tam, gdzie się kończą nasze siły, to Bóg mówi, idź dalej, ja ci tych sił dodam. I w pocie czoła, nie bez strachu, stawiałem takie pierwsze kroki w moim zawodzie. Licząc, że Bóg pozwoli mi powoli się rozwinąć i któregoś dnia przestanę się bać ludzi, przestanę się mówić, stanie się to dla mnie czymś powszednim. I tak się stało. Więc jeżeli coś dzisiaj przerasta twoje zadanie, na przykład powiesz, ja się nie nadaję do nauki, bo mi nic nie idzie, masz trudniejszą drogę niż ktoś obok, kto raz przeczyta i już wszystko wie. Ale to nie znaczy, że ty się masz zatrzymać, a tamta osoba ma iść dalej. Ty też masz iść dalej. Przerasta to twoje siły, więc potrzebujesz zaufać Bogu, że ci pomoże. Jeżeli coś jest tego warte, to trzeba iść naprzód, nawet jak nie mamy możliwości naszych, ufając Bogu, że nas wyposaży i pomoże nam się rozwinąć. Nie wiem, ilu z was pamięta, jak zaczynaliśmy budowę tego ośrodka. Jakie były nasze możliwości? Mieliśmy marzenie, żeby pozyskać własnymi siłami mniej niż 1% wartości tego, ile dzisiaj włożyliśmy w ten budynek. Mniej niż 1%. I wydawało się to ponad wszelkie nasze siły. Inni pukali w głowę, jak wy chcecie sami. Do dzisiaj ludzie spacerując po tym ośrodku mówią, jak to za własne pieniądze to zrobiliście, to jest niemożliwe. Tak, było, marzyliśmy o poniżej 1% wartości i nie bez strachu, w pocie czoła zrobiliśmy ten krok naprzód, ufając, że Bóg nas poprowadzi. No i dzisiaj wszyscy z tego korzystamy i łatwo już zapominamy, jak to było. Więc to jest bardzo ważna zasada w życiu. Może się kończą twoje siły, może wydaje ci się, nie dam rady. Jeżeli coś jest tego warte, to idź naprzód i ufaj, że Bóg pomoże ci. No i na koniec tak zwana zasada dla cwaniaczków. Nie wiem, czy to dla was, pewnie nie, ale może komuś online się na przykład przyda. Jakuba 4. Teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel, osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się okazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś chełpicie się w swojej wyniosłości. Jeżeli chcesz to życie właściwie rozegrać, to potrzebujesz zapamiętać też tą trzecią zasadę. Są młodzi ludzie, którzy dochodzą do kresu swoich sił i mówią, ja nie dam rady, nigdy nie skończę studiów, nie będę miał żony czy męża. i tak dalej, i tak dalej. Ale są też ludzie, którzy mówią, mi to się wszystko uda, jutro pojadę tam, a za rok będę już tam gdzieś daleko, będę zarabiał więcej niż wy wszyscy razem wzięci, i tak dalej, i tak dalej. Warto zrozumieć, jak Bóg na to patrzy. Bo ciekawe jest to, że Bóg jest w pewnym sensie po naszej stronie, On kibicuje. On chce, żebyśmy osiągnęli jak najwięcej. Nie ma nic złego w sięganiu wysoko, patrzeniu daleko, marzeniu o wielkich sprawach. Ostatnio spali u nas białki. Ich córka Ela marzy o tym, żeby gdzieś robić jakieś wykopaliska czy badać jakieś dzikie zwierzęta w oceanach, coś takiego. I co, myślicie, że Bóg się z tego śmieje? Bóg powie, no bardzo fajne marzenie, oby się spełniło. Bóg chce, żeby człowiek sięgał tam, gdzie chce sięgać. Nie ma w tym nic złego. Ale można to źle zrobić, tak jak tutaj ci panowie opisani w tym fragmencie. Zapomnieć o tym, że nasze życie to jest tylko chwila tutaj na ziemi. I że jeżeli Bóg nam nie pobłogosławi, nie przyłoży swojej ręki, to może jutro nie będziemy mogli nic zrobić ze swoim życiem. Bóg zachęca nas do odwagi. Mamy to jedno życie na tym świecie i warto zrobić rzeczy wielkie, o ile chcemy tylko to robić. Zachęca, zdobądź szczyty, jeżeli chcesz je zdobyć. Nawet jak są ponad twoje siły, to ja ci tam pomogę. Ale pamiętaj, kim jesteś. Jesteś człowiekiem, który ukazuje się na krótko i znika. Ludzie czytając ten fragment myślą, ale Bóg stosuje tutaj przemoc, tak? Mówi, że jesteśmy nikim. Nie, Bóg tylko nam przypomina, kim jesteśmy. On dobrze wie, ile jest warte życie człowieka, że jest troszeczkę jak taki pyłek. On wie, że on jest wieczny, on nie musi się nikomu z tego tłumaczyć. Problem jest, kiedy człowiek o tym zapomni. A zdarza się, że młody człowiek nie chce znać tej prawdy, bo wydaje mu się, że oto świat należy do niego i on go zawojuje. I gdyby ufał w tym Bogu, miałby jego wsparcie i mógłby osiągnąć wielkie rzeczy. Ale jeżeli zaufa tylko sobie, swojej przebojowości, może mu się uda, może nie. Może któregoś dnia okaże się, że to jest koniec tej jego wspaniałej historii. Jutro zaczynamy półkolonie dla młodzieży. Będzie okazja, żeby rozmawiać na ten temat. Kim chcesz w życiu być? Co byś chciał osiągnąć? Bóg ci w tym kibicuje. Są pewne zasady tego świata, które trzeba szanować. Jeżeli tego nie zrobimy, to czeka nas rozczarowanie. Warto je poznać i tak ustawić swoją wizję przyszłości. Jutro, zanim się zacznie oficjalna część, wymyśliliśmy też takie różne warsztaty, w których będzie można poznać ludzi, którzy pracują w określony sposób. I tak na przykład jutro o 14:00 Mateusz Gutek, o którym mówiłem, pokażę, na czym polega troszkę jego praca. Może jeszcze nie wie do końca, co ma pokazać, ale powoli do niego dociera. Kiedy Mateusz był młody, on dołączył do naszej grupy młodzieżowej, jak miał chyba 10 czy 11 lat, w jego głowie powstało pewne marzenie. Mówił, Boże, jak ja bym chciał pracować inaczej niż za biurkiem w jakimś wielkim wieżowcu. Chciałbym pracować na zewnątrz. I teraz jak Bóg na to patrzy, na to marzenie młodego człowieka? Mówi mu, haha, zobaczysz, w pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie na ostatnim piętrze do wieżowca. Nie, Mateusz pracuje na zewnątrz, w pocie czoła, ale na zewnątrz. Jego marzenie, można powiedzieć, że się spełniło. Tak, bo kiedy powierzamy Bogu i ufamy Mu w tych sprawach, to On nas prowadzi. I młodzi, zanim zaczniemy półkolonie, do tego zachęcam. Bogu można zawierzyć każdą dziedzinę naszego życia, także naszą przyszłość w tym aspekcie tego, co będziemy robić. Warto to zrobić. Wtedy będziemy ludźmi szczęśliwymi. Dziękuję.